Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o miasto. To nasz ostatni letni odcinek Chodzi o miasto. Dokładnie za tydzień zaczyna się astronomiczna jesień. Ale już mniej więcej od 2 tygodni można zauważyć duże zmiany. Przede wszystkim zmiany w kolorach. Liście niektórych drzew brązowieją, dzikie róże mają czerwone owoce, pojawiła się też jarzębina. Na poboczach i w zaroślach żółcą się nawłocie i suche trawy, bardzo fotogeniczne. Również światło słoneczne pada pod innym kątem i nie da się nie zauważyć, że mamy krótsze dni. W dzisiejszym odcinku stawiamy na kolory. Najpierw wybierzemy się do Gliwickiej Galerii Barwna, potem kawałek dalej do Chorzowa, bo mieszka tam pewna fotografka, która zgodziła się podzielić swoimi sposobami na udane zdjęcia, właśnie z przełomu lata i jesieni. Zapraszam na Wunerw do artystki i performerki Moniki Krasoń, a dokładniej do jej maluteńkiej galerii sztuki.
Galerię nazywałam Barwna. W pewnym momencie zrozumiałam, że mimo że próbuję różnych rzeczy, jakichś technik, stylów, to jednak kolor jest tym, co mnie w sztuce, na przykład u innych artystów, najbardziej pociąga i jakby też na to postawiłam. Dlatego niektóre moje obrazy to są praktycznie tylko jakieś zestawienia jednego czy dwóch kolorów. Chodzi o to, żeby on był taki energetyczny. Kolor to energia, to jest takie moje jakieś takie hasło, czy takie coś, co mi też właśnie przyświeca, że jakby obraz też jest jakimś nośnikiem energii właśnie poprzez kolor, że kolor działa na nasze emocje i może bardzo wpływać też na nasze samopoczucie.
A powiedz mi, czy kiedy malujesz, to różnią się Twoje obrazy w zależności od pory roku? I jeśli tak, to jakich barw używasz głównie jesienią?
Różnią się. Ja już to wcześniej właśnie zaobserwowałam, że w zależności od światła też, w jakim się maluje, czy właśnie, czy jest dużo światła w ciągu roku, na przykład w lato, trochę inna kolorystyka dominuje niż na jesieni czy w zimę. W ogóle najwięcej maluję w tym takim okresie, kiedy jest najwięcej światła, bo kolory najlepiej wyglądają przy świetle dziennym. I ja tak raczej nie maluję wieczorem przy jakiejś lampce. Nastaje jesień i w mojej palecie się pojawia więcej pomarańczów i takich ciepłych kolorów. Natomiast wiosna i ten moment, kiedy jest dużo takiego chłodnego światła, takiego jasnego, to zazwyczaj właśnie są też takie ostre, ale często zimne barwy. Ja w ogóle uwielbiam błękity, turkusy takie. To chyba zresztą widać.
A czy myślisz, że obrazy mogą pomóc przetrwać ciemną zimę?
Zdecydowanie. Ja właśnie tak myślę, jak widzę wnętrza, no takie, jakie są teraz też trendy wnętrz, jak na przykład dom, który mają moi rodzice. Zazwyczaj stawia się na skandynawski design, uniwersalizm, czyli szare albo białe ściany. Przynajmniej od kilku lat jest, czy nastu, na to moda. Teraz się to troszkę zmienia, niektórzy to przełamują, takie bezpieczne kolory. One są fajne, ale jak jest mało światła właśnie w tej porze roku, która się zaczyna, to one są, wydaje mi się, trochę zabójcze dla nas, bo po prostu wtedy jedyne takie bodźce wzrokowe, kolorystyczne to są ekrany po prostu, które nam przelatują przed oczami, więc właśnie taki akcent kolorystyczny w takim szarym, czy właśnie jasnym, chłodnym wnętrzu to po prostu jest coś, co po prostu doda energii. No, nie wiem, czy ty masz tak samo, ale wydaje mi się, że osoby, które są, bo są pewnie osoby, które są bardziej wrażliwe na kolor i takie, które są mniej, no to my po prostu reagujemy od razu na ten kolor. Czyli się jak ubierzemy w jakiś kolor, czy widzimy, to wydaje mi się, z tego też wynika to, że ludzie tak bardzo lubią podróżować do jakichś egzotycznych krajów, czy że tak się zachwycają, robią zdjęcia zachodów słońca, bo po prostu to jest właśnie kolor, który w naturze występuje, on nas tak mocno na nas działa, że to nie jest sama natura, tylko właśnie to jest to światło w połączeniu z kolorem, że te właśnie takie zaskakujące i takie intensywne barwy, one na nas mocno działają, po prostu na nasz układ nerwowy. W malarstwie można trochę to przemycić. Czasem maluję obrazy, które jasno pokazują, że jest jakaś inspiracja właśnie z natury, nie wiem, morze czy zachód słońca, ale często tego tak bezpośrednio nie widać, ale nawet w abstrakcji, czyli w takim obrazie, który z pozoru nie pokazuje nic, to jest ten element takiej analogii do rzeczywistości. To może być po prostu tylko kolor. Może jak ktoś ma bardziej, nie wiem, abstrakcyjnie myśli, to jest to w stanie zauważyć. Niektórzy potrzebują takiego konkretu, ale ja tak patrzę na rzeczywistość, że właśnie ten kolor jest wszędzie i on mnie może po prostu zainspirować, że ja go zobaczę i na przykład właśnie gdzieś mnie ten kolor zachwyci, czy na innym obrazie, czy właśnie w naturze, ja później go chcę też użyć, prawda? Czy jakieś połączenie kolorystyczne.
Moniko, powiedz mi, jak wygląda dzień artystki?
No przyznam, że jestem teraz bardzo szczęśliwa, bo właśnie opiera się głównie na tych rzeczach, które lubię, wydaje mi się, jakby do których mam talent, ale oczywiście jest zawsze ta sfera organizacyjna, która też jakby prowadzeniu czegoś własnego dotyczy. Więc prawie codziennie maluję i to jeśli maluję, to rano, czasem w ciągu dnia. Pomiędzy tym załatwiam jakieś właśnie organizacyjne rzeczy, czasem właśnie komuś odpisuję, coś planuję, kupuję materiały, odwiedzam galerię. To jak funkcjonuje galeria, to jest trochę cały czas takim problemem, bo nie ma takich stałych godzin. Od niedawna też pomaga mi pani Olga, która też zajmuje się rękodziełem i ona tutaj czasami właśnie siedzi, no bo ja po prostu cały czas mam taki rozdźwięk, czy mam być tutaj, czy mam malować, czy prowadzić zajęcia, bo też prowadzę takie zajęcia warsztatowe dla dzieci, też z dorosłymi, więc jakby główne aktywności no to jest właśnie malowanie, prowadzenie galerii i warsztaty, które się zwykle popołudniami zaczynają. Wakacje też zaczęłam działać tak mocno w sferze właśnie nagrywania jakichś filmów, live'ów, właśnie performatywne działania, coś do czego mnie też zawsze ciągnęło, ale jakoś tak nie wiem, nie miałam odwagi albo okazji, żeby to bardziej robić i tutaj dzięki temu, że dostałam stypendium Kultura w sieci, które właśnie było na takie działania interdyscyplinarne, na takie właśnie pokazywanie sztuki na żywo, jak powstaje w połączeniu z muzyką, z tańcem właśnie. Chodziło tutaj o taki wymiar synestezyjny sztuki, czyli tego, że ona bardzo działa na nasze zmysły. Zaczęłam nagrywać takie live'y na Facebooku, na moim profilu Monika Krasoń, gdzie właśnie też zachęcałam do malowania. Wydaje mi się, że jakby malowanie to jest taka rzecz, która jest tak naprawdę dla każdego. Oczywiście dla każdego, kim to wzbudza jakieś emocje i który chciałby. Prawda? Wydaje mi się, że każdy przecież jako dziecko czy rysował, czy malował, więc to jest coś takiego bardzo naturalnego dla ludzi. W pewnym momencie wiele osób przestaje to robić, może z wyboru, że idą po prostu innymi drogami, ale może jest tak, że niepotrzebnie się to zostawia, no bo to tak jak i sport, czy różne aktywności po prostu może dodawać bardzo dużo przyjemności. No ja na przykład głównie maluję, to zawsze było gdzieś tam powodem, że mi to po prostu sprawia przyjemność i się też tego jakby nie boję, żeby pokazywać, że sztuka może jakby powstawać dla samej tej radości tworzenia i patrzenia na nią, że ona nie musi mieć innego celu, że ona nie musi spełniać jakiegoś tam społecznego czy celu mówienia o jakichś ważnych rzeczach, bo jakby i tak o nich mówimy, prawda? Bo podoba mi się to, że właśnie, że gdzieś tam wypełniam czy spełniam jakąś właśnie taką potrzebę ludzi i też to, żeby właśnie inspirować do tego, że każdy też może właśnie malować, że talent to nie jest coś, co się ma albo nie ma, tylko że to trzeba po prostu odkryć. I trzeba sobie dać tą przestrzeń na to odkrycie, sprawdzenie. Bo często jest tak, że my sobie myślimy, że chciałbym się nauczyć grać na instrumencie, chciałbym to, tamto, ale że kurczę, nie mam czasu. I to cały czas, co jakiś czas powraca, prawda? To jest tak jakimiś pomysłami, których jeśli ich nie zrealizujemy, to one cały czas do nas jak taki bumerang, co nie wiem, co rok, czy co jakiś czas wracają. Że znaczy, że po prostu, że tam po prostu trzeba pójść i tego spróbować. I może się okazać, że będziemy mieli, nie wiem, super efekty właśnie tej naszej twórczości. Też malowanie to nie jest tylko warsztat, to nie jest tylko coś, czego się trzeba nauczyć, tylko właśnie to jest taka przestrzeń, że nie wiadomo, co się wydarzy i też to, co ja maluję, to naprawdę nie są rzeczy, które jakby są oparte na bardzo na warsztacie, dlatego takim jakiejś sprawności, tylko bardziej na emocjach. Dlatego czasem zdarzają się tacy ludzie, którzy bardzo żywiołowo reagują, jak tu zobaczą, co tu jest i są zdziwieni, że myślą, że może to dzieci zrobiły, prawda? Bo niektórym to może właśnie nasuwać na myśl, że to dziecko, prawda? Że jakieś bohomazy. No niektórzy tak reagują, jedni z zachwytem, drudzy właśnie z jakimś takim powątpiewaniem, że to nie jest sztuka.
A powiedz mi, bo zaczęłaś poruszać bardzo ważny temat, który ja też w Chodzi o Miasto bardzo lubię poruszać. Rozwój i decydowanie się na pójście w stronę swojego pomysłu, który gdzieś tam w głowie kiełkuje od dawna. Czy czasami przychodzą na Twoje warsztaty osoby, które nie miały kontaktu z pędzlem czy z ołówkiem od podstawówki?
Tak, no ja właśnie w zeszłym roku na wiosnę, tak jakby tuż przed rozpoczęciem pandemii, rozpoczęłam taki cykl spotkań właśnie z dorosłymi, takie to się zaczęło właśnie od warsztatów rysowania. To było kilka osób, no jedne przyszły raz czy dwa, później właśnie się zaczęła ta pandemia i my się jakoś po jakimś takim przerwie przenieśliśmy do warsztatów online. Ale tak, właśnie wtedy były osoby, które gdzieś lubiły to robić do pewnego momentu. Ja nie wiem, czy to właśnie było, może miały 11 lat, jak przestały, ale to w nich zostało. I widziałam, że na początku, szczególnie te pierwsze warsztaty, to był taki duży stres, jak tutaj trzymać, jak to, że to było. To jest taki, no chyba najważniejsza, to jest ten taki strach przed oceną, dlatego wiele osób, nawet ja się spotykałam z tym, że ktoś mi mówił, no tak, że chciałby, ale albo, że nie ma czasu, no bo wiadomo, też nikt nie cierpi na nadmiar czasu, albo właśnie ten taki strach, że no, że się do tego nie nadaje, no właśnie nie chcemy się zbłaźnić i tak dalej, prawda? Że to tak wygląda. No dzieci tego nie mają, szczególnie te takie małe, tak jeszcze jakby to, jak nie są takie zarażone szkołą, zrażone do pewnych rzeczy, bo to potem widać taki przeskok, że właśnie są te dzieci, które tak właśnie bardzo swobodnie, no mają tą ekspresję, mają po kilka latek. Później właśnie już są takie, że chcą, żeby wszystko było tak prawidłowo po szkolnemu. No a dorośli tak jakby mają tyle trudniej, że muszą właśnie trochę zrzucić ten taki, tego krytyka, który im będzie mówił cały czas, że to jest źle zrobione. No też trzeba się trochę rozrysować, no to jest troszkę czasu.
Monika oczywiście będzie niezmiernie zadowolona z każdych odwiedzin, do czego zresztą bardzo namawiam, ale ma też pewne szczególne ogłoszenie.
3 października w sobotę będzie Art Noc w Gliwicach. Art Noc to jest takie cykliczne wydarzenie, gdzie wszystkie galerie i takie punkty związane z kulturą są otwarte do wieczora. No i właśnie w sobotę tutaj będzie się dużo działo. Ja właśnie jestem w trakcie robienia takiego planu wydarzeń. No na pewno już zapraszam, bo to będzie taka sobota, gdzie będzie otwarte po prostu cały dzień. Będą tutaj na pewno takie warsztaty otwarte po południu. Jeszcze nie wiem, czy będą malarskie, czy tylko rysunkowe, a może graficzne. No i wieczorem będzie tutaj coś chyba na kształt takiego wernisażu, performance'u. Tu będzie też właśnie taniec z Anią Hampel i Gliwickim Teatrem Tańca. Też będziemy kolejny raz działać. Serdecznie zapraszam właśnie w ten wieczór 3 października.
Za oknem ostatnimi dniami było tak pięknie, że aż chciałoby się jakoś te widoki, barwy i to ciepło słońca wsadzić do słoika i zatrzymać jak przetwory. Monika potrafi to zrobić swoim malarstwem, ale tak naprawdę każdy z nas w trochę inny sposób może też spróbować utrwalić tę atmosferę, używając do tego choćby telefonu komórkowego. W Chorzowie w Bebe Studio spotykam się z jego właścicielką Beatą Buchala, która ma już dosyć spore doświadczenie w fotografowaniu ludzi. Przede wszystkim fotografii rodzinnej, czyli na przykład ślubnej, narzeczeńskiej, dziecięcej. Od niedawna zajmuje się też bardziej intymną fotografią, tak zwaną fotografią buduarową, o której myślę, że jeszcze kiedyś w przyszłości z Beatą porozmawiamy. Póki co udało mi się namówić ją, żeby zdradziła nam kilka sztuczek ze swojego fotorepertuaru i to w taki sposób, żeby każdy z nas mógł popróbować sam swoich sił.
Jestem Beata, jestem ze Śląska. Studiowałam zupełnie inne rzeczy niż obecnie robię. Życie poprowadziło mnie tak, że w końcu się oddałam od kilku lat swojej pasji, czyli fotografii. Obecnie rozkręcam 3 różne marki fotograficzne. Głównie widać je wszystkie na Instagramie. Jest to bebestudio.pro, drugie najnowsze to jest buduarowa.pl, a trzecie, które tak trochę bardziej prowadzę na razie jako portfolio, to jest shiny.land.
Beata, przychodzę do Ciebie, żebyśmy porozmawiały chwilę o tej pięknej porze roku, jaką jest jesień. Pewnie pamiętasz takie zjawisko w zeszłym roku, bardzo popularne na Instagramie i wszystkich innych portalach społecznościowych. Były dziewczyny, które potocznie nazywano jesieniarami, ale tak naprawdę ich fotografie były bardzo ładne i w bardzo ładnej kolorystyce. Czy mogłabyś dać nam jakieś rady, jak robić zdjęcia jesienią, albo co robić jesienią, jeżeli nie chcę być się jednak zaklasyfikowanym do tej grupy?
Ale takie grupy zawsze istnieją, tak samo się mówi o rzepiarach, jak się robi zdjęcia w rzepaku, to też przecież jest takie właśnie popularne i niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba, tak samo jak nasianie. A jesienią rzeczywiście można zrobić bardzo fajne zdjęcia, są fajne kolory, zresztą choć uważam, że każda pora roku się do tego nadaje, ale jesień jak najbardziej też ma ten atut właśnie, że są fajne kolory, które najbardziej są widoczne i najlepsze są, jak zawsze, o godzinie tej takiej, którą nazywamy złotą godziną, czyli jest to chwila przed zachodem słońca. W jesień to jest około godziny 17-18, czasami nawet 16, zależy kiedy jest zachód słońca, ewentualnie wcześniej rano, zaraz po wschodzie słońca. Wtedy jest niskie słońce i ono nadaje takie ciepłej barwy, która właśnie jakby podkreśla jeszcze te jesienne kolory, czyli czerwień, pomarańcz i tak dalej. Co jest też przydatne i ważne się w takich zdjęciach, żeby one fajnie wyszły, jeżeli robimy portrety albo jakieś rodzinne zdjęcia, jest też ubiór osób, żeby on się wpasował w ten klimat, bo jeżeli zrobimy jakieś zdjęcie w takim właśnie pomarańczowo-czerwono-brązowo klimacie, a ubierzemy się na, nie wiem, jaskrawo-pomarańczowo jeszcze okej, ale różowo i fioletowo i na przykład niebiesko, no to to się jednak będzie gryzło, więc też tutaj dobrze pamiętać o tym doborze kolorów, czyli najlepiej jest wtedy ubrać sobie jakąś właśnie na przykład ciemnozieloną sukienkę albo właśnie też żółtą, pomarańczową, ale taką właśnie bardziej, no nie krzyczącą, tylko właśnie w takim klimacie jesiennym, żeby to pasowało. No i to, co zawsze pasuje, to zawsze jakiś brąz albo jakiś pastelowy, jakiś jasny beż, to zawsze z każdym kolorem w sumie dobrze współgra.
A czy możesz poradzić nam, gdzie się na przykład wybrać, żeby zrobić ładne zdjęcia natury?
W sumie ja mam takie podejście, że w fotografii nie trzeba patrzeć tak bardzo szeroko, w sensie nie trzeba zawsze jechać w jakieś piękne miejsce, że to musi być jakiś park narodowy i tak dalej, bo wystarczą często jakiś mały kącik, tak naprawdę możemy nawet fajne zdjęcia zrobić w mieście, jak jest, nie wiem, na przykład jakiś bluszcz albo coś, albo właśnie jakiś mały park, gdzie jest kilka fajnych kolorowych drzew, to naprawdę tam można zrobić fajne zdjęcia takie po prostu na węższym kadrze. Ja też tak często robię, ale oczywiście możemy się wybrać w jakikolwiek duży park, w jakiś nawet do Parku Ojcowskiego, czy tutaj Parku Śląskiego, ale jeżeli mamy gdzieś po prostu pobliskie jakiś park, jest kilka drzewek, to naprawdę to wystarczy. Jeżeli mamy właśnie taką jesień, gdzie już liście spadają, to fajnie na przykład wychodzi, jak się trochę pobawić tymi liśćmi, można je podrzucać, szczególnie jak robimy jakieś zdjęcia rodzinne, gdzie są dzieci, to wtedy jest super interakcja z dziećmi, one się wtedy świetnie bawią, cieszą się, więc mamy tą prawdziwą reakcję, emocje i zdjęcia po prostu wtedy są fajne. No plus te liście wtedy właśnie wyglądają tak, jakby spadały, tak naprawdę są podrzucane.
Ha, czyli jednak w tej fotografii pięknej to czasami jest trochę ręki fotografa, nie tylko klikającego w aparat, ale jeszcze robiącego jakieś tam sztuczki.
Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, jak dla mnie, rola fotografa to właśnie nawet może, szczególnie tego właśnie robiący portrety i fotografię rodzinną, to nawet nie jest tylko to, że ma robić dobre zdjęcia, ma mieć dobre sprzęt, ale przy tym ta interakcja z ludźmi, podpowiadanie im, co mają robić, tak samo jeżeli chodzi w sumie o sesje na przykład narzeczeńskie i dla par, bo no mało kto się czuje na tyle dobrze, swobodnie przed aparatem, że sam będzie zawsze dobrze wychodził, że będzie się uśmiechał, czy będzie naturalnie wyglądał, albo właśnie takie fotografii rodzinnej, że rodzina będzie wiedzieć, co robić, żeby to fajnie wyszło, więc tu jednak trzeba się trochę nagłówkować, najlepiej przygotować trochę wcześniej właśnie parę pomysłów, co można zrobić, żeby wyszły prawdziwe właśnie sytuacje i emocje. A tu właśnie jesienią właśnie jest fajna zabawa właśnie tymi liśćmi. To jest świetna sprawa.
A jeśli, mam nadzieję, że to nie będzie prawda, ale jeśli spotka nas taka strasznie deszczowa jesień, czy możesz też nas zainspirować czymś?
Wielu fotografów i w ogóle ludzi boi się właśnie deszczu, uważa, że to nie nadaje się ta pogoda na sesję zdjęciową. Fakt, że wtedy trzeba się dobrze ubrać, kalosze wtedy są na pewno niezbędne, ale można na pewno zrobić fajne zdjęcia też pod parasolami. Fajnie, jeżeli one wtedy współgrają też znowu kolorystycznie, żeby to było takie podobne, albo po prostu do naszej wizji zdjęcia pasowały. Więc pod parasolami jak najbardziej można spacerować, chodzić, wygłupiać się. Dobrze, żeby to nie była ulewa, bo wtedy rzeczywiście może być ciężko. Fajne w deszczu wychodzą też już na przykład po zmroku, jak jest ciemno, tylko tu już trzeba mieć dodatkowe akcesoria i lampę zewnętrzną. Chociaż mogłaby też, myślę, być latarka albo nawet z komórki światełko, jeżeli powiedzmy, że mamy parę, ona sobie stoi pod parasolem, jest deszcz i oni tą latarkę chowają jakby za sobą, czyli podświetlają się jakby od tyłu. I wtedy nie jest jeszcze, są ich kontury podświetlone, wtedy też podświetlony jest delikatnie deszcz i daje taki bardzo fajny efekt. I to właśnie właściwie da się tylko tak zrobić, jeżeli jest deszcz, więc są zdjęcia, które da się tylko w deszczu zrobić. A druga fajna rzecz, która jest w deszczu, jeżeli mamy szyby. Jeżeli mamy na szybach właśnie te kropelki deszczu, jedna osoba, czyli fotograf jest jakby z jednej strony, para jest z drugiej, no i wtedy też można przez taką szybę właśnie na tych kropelkach też robić fajne zdjęcia. Oni są blisko tej szyby, nie mogę ją nawet dotknąć rękami albo coś i też mają bardzo fajny klimat takie zdjęcia.
Słyszałam ostatnio na Twoim Instagramie Twoją wypowiedź na temat fotogeniczności i wydaje mi się, że warto, żeby nasi słuchacze też to usłyszeli.
Tak, ja uważam, że nie ma osób niefotogenicznych, bo tak prawie każdy twierdzi, a ja jestem niefotogeniczny, ja źle wychodzę na zdjęciach, nie rób mi zdjęć, albo w ogóle mam wrażenie, że jak się na przykład ze mną spotykają na sesji, że chcą się od razu usprawiedliwić na początku, że te zdjęcia mogą nie wyjść, bo oni są niefotogeniczni. Jeszcze nigdy nie spotkałam osoby, która by przyszła i powiedziała, wiesz co, ja jestem tak fotogeniczna, możesz mi robić z każdej strony zdjęcia, a ja zawsze wyjdę. Czegoś takiego nie ma. No, myślę, że nawet modelkom to tak, u nich też to tak nie działa, że też czasem robią grymas, po prostu na zdjęciach się zamraża jakby te milisekundy. No i nie ma szans, żebyśmy sami nie robili jakichś dziwnych min i tak dalej. Więc ja się z tym nie zgadzam, że jest coś takiego jak niefotogeniczność. Po prostu trzeba wszystko dobrze ustawić. Światło tutaj ma znaczenie. Kąt padania właśnie świata, ustawienia osoby. No i robienie w moim przypadku dużo tych zdjęć i ta interakcja też z parą albo tam z klientką, zależy jakie zdjęcia.
No właśnie, bo siedzimy teraz i rozmawiamy w Twoim studio. I tutaj na przykład nad sobą mam taką jakąś kratkę. Co to jest? Możesz mi opowiedzieć troszeczkę o tych sprzętach, które tu widzimy?
No moje studio ogólnie jest dosyć puste, ale dlatego, że nie jest zbytnio olbrzymie i ja muszę je zawsze zaaranżować do odpowiedniej sesji, bo robię właśnie przeróżną fotografię, robię i tą rodzinną i budarową, czyli musi tutaj wjechać wtedy jakieś łóżko, jakieś takie gadżety, które będą udawać sypianie. Ale wychodzi to całkiem fajnie, że jak potem oglądaliśmy zdjęcia, nawet z moimi znajomymi, którzy wiedzą, jak to moje studio wygląda, jak wygląda puste i nawet jak wyglądało właśnie, jak aranżowaliśmy to jako sypialnie, jak potem zobaczyli zdjęcia, to mówią, kurczę, to wygląda jak jakieś właśnie sypialnia w pięciogwiazdkowym hotelu. Bo mamy tutaj to, o czym wspomniałaś, kratę nad nami. Na całej szerokości i długości sufitu mamy taką podwieszoną, taką kratę, to w sumie taka krata ogrodowa. I ona spełnia taką rolę, że mogę na niej właśnie zawiesić cokolwiek chcę, czyli jakieś firanki, ozdoby, cokolwiek mam mi zwisać z góry, to właśnie mogę bez problemu zaczepić, tak samo jak robię właśnie aranżację taką sypianianą, powiedzmy, to wtedy też mogę sobie właśnie z góry takie zwisające firany, zasłony zawieszać i to wtedy daje bardzo fajnego klimatu. No a oprócz tego, co mamy tu, oczywiście lampy, które używam albo do fotografii produktowej, albo też właśnie portretowej. Mamy dużo różnych krzeseł, foteli, poduszek, trawy suszone, bo trawy teraz są modne w klimacie boho. Oczywiście szafę z latkami różnymi, gdzie właśnie mam różne poduszki, koce, ubrania też, żeby właśnie albo dzieci ubrać, albo właśnie pod kobiece fotografię. To są takie najważniejsze rzeczy, co tu jeszcze mamy, lustro. No i potem jeszcze dużo małych gadżetów.
No dobrze, zrobienie zdjęć, wyjście z domu to jest jedna rzecz, ale potem, jeżeli chcemy z tych zdjęć wyciągnąć trochę więcej, to jeszcze czeka nas praca przy komputerze. Czy możesz też zdradzić nam jakieś triki na postprodukcję?
Tak, jeżeli chodzi o fotografię taką, powiedzmy, już bardziej profesjonalną, czyli że obrabiamy te zdjęcia, tak, szczególnie jeżeli robimy je w RAW-ie, czyli takim jak najbardziej surowym zapisie, to potem musimy te wszystkie zdjęcia wywołać, że tak powiem, na komputerze i mamy tą właśnie możliwość też na postprodukcję, na obróbkę. Jeżeli chodzi o jesienne zdjęcia, to tu fajnie jest właśnie sobie podsycić trochę te kolory. Niektóre także nam przeszkadzają, których nie potrzebujemy, możemy trochę przygasić, a te, które chcemy właśnie pokazać najbardziej, czyli tu będą te pomarańcze, brązy, czerwienie, możemy sobie trochę podciągnąć. Szczególnie jak na przykład robimy zdjęcia w liściach, czy tam wśród drzew, które już nie mają tych pięknych kolorów, bo się trochę spóźniliśmy jesienią, to potem można sobie tak tymi fragmentami tylko tak podkolorować trochę te właśnie miejsca, które chcemy właśnie, żeby były bardziej kolorowe, czyli zrobić bardziej większą jesień niż tak naprawdę zastaliśmy. Więc można albo w Lightroomie, albo w Photoshopie. Można to też na dużo, wielu aplikacjach teraz w komórce. Jest coraz więcej tego. Taką chyba najbardziej popularną teraz aplikacją na komórkę to jest Snapseed. Ona też daje bardzo duże możliwości obróbki. No ale ja to jednak robię wszystko na komputerze, więc trochę jeszcze o tym opowiem. Co też jest ciekawe, co można właśnie zrobić w Photoshopie, to są różne nakładki z dodatkowymi efektami. I jeżeli chodzi o jesień, to jest dużo takich nakładek ze spadającymi liściami. Czyli jeżeli no, się nie uda takich zastać, albo nawet jeżeli były podrzucane liście, ale jakoś to nie fajnie wyszło, no to możemy takie nakładki na zdjęcie nałożyć. Tylko tutaj uwaga, trzeba to zrobić naprawdę ze smakiem, ostrożnie i z wyczuciem. Bo jeżeli się po prostu taką nakładkę nałożę na zdjęcie, to widać, że to jest sztuczne, to w ogóle nie współgra, więc trzeba tą nakładkę bardzo ostrożnie dopasować tego zdjęcia, trochę ją przygasić, żeby nie była taka rzucająca się za bardzo w oczy. Ma po prostu wyglądać naturalnie.
Pewnie usłyszeliście między wierszami, że w tym odcinku poruszamy też temat spełniania marzeń i podążania za takim swoim wewnętrznym głosem, bo myślę, że to jest dobry czas, żeby o tym mówić. Bardzo często z początkiem października rozpoczynają się różne kursy czy warsztaty taneczne, muzyczne, malarskie, językowe, fotograficzne, ceramiczne i właśnie mamy ten moment, że możemy sobie jakieś dodatkowe zajęcia zaplanować. To może być szlifowanie takich umiejętności, które już mamy, to może być spróbowanie czegoś kompletnie nowego. Z doświadczenia wiem, że znalezienie takiego jednego w tygodniu popołudnia dla siebie naprawdę potrafi zmienić bardzo wiele. Gdybyście chcieli posłuchać lub porozmawiać o takiej sytuacji, kiedy nie do końca się wie, co by się chciało robić, ale czuje się taką wewnętrzną potrzebę, że jednak coś, dajcie znać w komentarzu na Facebooku lub Instagramie. Myślę, że wiem, gdzie się udać w takim przypadku. Zapraszam też do podzielenia się z nami swoimi zdjęciami jesiennymi. Dziękuję Monice i Beacie za bardzo inspirujące rozmowy, a słuchacze pozdrawiam i życzę owocnych przemyśleń. Do usłyszenia za tydzień!